Doktor Monika Baryła-Matejczuk, zapytam Cię teraz, pani psycholog, o to, jak z tą psychologią pozytywną iść za pan brat i korzystać z niej w tych czasach, które mają tyle wyzwań, trudności. Mamy dużą wiedzę, dobrze, że ta psychologia pozytywna jest, ale jak z niej czerpać, jak czerpać ze swoich potencjałów teraz, w tych czasach?
Tak, tak. No to jest ważne i bardzo wymagające pytanie. Dlaczego? Bo z jednej strony, jak my słyszymy psychologia pozytywna, to trochę jakbyśmy nas to zachęcało do jakiegoś bagatelizowania trudności. Nie, nic podobnego. My tutaj widzimy...
Bo to nie chodzi o to keep smiling i tak dalej.
Tak, tak. To nie chodzi o to, żeby udawać kogoś, kim się nie jest. To nie chodzi o to, żeby na siłę, tak po objawach zmieniać siebie, bo to mi coś tam zmieni. Wspomagająco może to być pomocne, ale nigdy to nie będzie główna przyczyna zmian czy źródło naszego dobrego samopoczucia. I teraz jak popatrzymy sobie na to, co nam podpowiadają, bo tak, bo na gruncie psychologii pozytywnej było prowadzone wiele badań, tak samo jak na gruncie psychologii humanistycznej, mówiących o tym, że są pewne cechy uniwersalne osób, które funkcjonują optymalnie, takie, które mają rozwinięte te skrzydła i się nie boją osiągać sukces, z których my możemy po prostu skorzystać albo sobie pomyśleć, nad czym ja warto, żebym popracowała. My aktualnie jesteśmy rzeczywiście w bardzo trudnym czasie. I ludzie stosują różne mechanizmy obronne, żeby sobie poradzić z tą sytuacją. Czasem wypierają, czasem praktykują różne teorie, takie mówiące właśnie o czymś, że jest, że nie ma na przykład tej pandemii. Czyli wiele jest takich indywidualnych sposobów na radzenie sobie z obiektywnie trudną sytuacją. Czyli jakbyśmy poszli tymi cechami takiego w pełni funkcjonującego człowieka, to co byłoby pomocne w radzeniu sobie z trudnościami? No absolutnie to moje poczucie wolności, czyli że to ja mimo tego, że jest coś, na co ja wpływu nie mam, to jednak są obszary, za które ja mogę wziąć odpowiedzialność. Czyli na przykład to, jak ja się będę zachowywać, jaki będzie mój stosunek na przykład do obostrzeń, jak ja będę radzić sobie z tym, że ktoś mi w jakiś sposób, powiedzmy sobie, ogranicza coś czy nie ogranicza. Jak ja to wezmę osobiście do siebie, że to mi ogranicza, to będzie mi znacznie trudniej niż myślenie o szersze, łapanie kontekstu, podchodzenie do czegoś z dystansem. Jak ja popatrzę na taki samodzielny, świadomy stosunek do ról, jakie w życiu pełnię i do zachowań, czyli tak w tych cechach osób samorealizujących się, czy takich w pełni funkcjonujących, mówi się o tym autonomiczny i świadomy stosunek do ról i zachowań. Co to znaczy? To znaczy, że ja z decyzji podejmuję określone zachowania, które nie są w sprzeczności z regułami życia społecznego. Dlaczego? Dla jakiegoś szerszego dobra. Tylko wtedy mogę to zrobić, jak ja odnajdę w tym sens. To poczucie spełnienia i osiągnięcie swojego dobrostanu. Czyli jak ja sama w sobie mam takie, powiedzmy sobie, dobre życie wewnętrzne, takie posiadam przyjaciół, bliskich, intymne relacje, kontakty i z tymi ludźmi na zewnątrz, i z tym moim światem wewnętrznym i potrafię to głęboko odczuwać, co się dzieje we mnie i na zewnątrz mnie, na skutek tego, co się dzieje na zewnątrz mnie, to wtedy mi jest łatwiej przyjmować to, co ode mnie niezależne. To nie jest nowość, że ludzie sobie lepiej w ogóle radzą z trudnościami, gdy mają poczucie wsparcia, gdy mają bliskich, gdy mają te dobre, bliskie, intymne relacje. No i kolejna rzecz to jest takie nieprzyjmowanie za pewnik tego, co się dzieje, czyli czasem ta taka gotowość do bycia w ciągłym procesie rozwoju, do bycia taka zgoda na to, że będzie się zmieniało, że może być różnie, że nie jestem w stanie się przywiązać tylko do jednego sposobu myślenia, jednej sytuacji, że mnie to może zaskakiwać, ale nie tak, że ja się oburzam, jak to mi się zmieniło, czyli ta moja otwartość na doświadczenia będzie się tu kłaniała, będzie podpowiadała mi, będzie mi pomagała w tym, żeby nie podchodzić w sposób sztywny, obronny, taki za... Czasem to jest ta sztywność nasza, to się w agresywności przejawia, że ktoś mi coś mówi, ja tego nie przyjmuję, bardzo się źle z tym czuję, tak? I to bycie tu i teraz no jest kolejnym z takich elementów tego, co, w czym mogłoby nam to pomóc. No i teraz kolejna rzecz to jest to, że te cechy mają w pewien sposób charakter uniwersalny. Każdy musi sam u siebie rozwinąć w taki sposób, jakie ma warunki do tego. Czyli jak ja chcę w sobie praktykować to życie tu i teraz, to ufanie swojemu doświadczeniu, to poświęcenie uwagi aktualnej chwili, to to na dzisiaj może być dla mnie trudne. Ale jak ja w sposób świadomy się to, na to decyduję, to z każdym dniem będzie mi łatwiej pobyć ze sobą, zastanowić się, co się dzieje, czego ja tak naprawdę się boję, czego ja tak naprawdę nie chcę, co mi na przykład taka sytuacja pewnego rodzaju ograniczania utrudnia, co mi daje, a co mi zabiera. To w jaki sposób ja mogę ufać swojemu organizmowi, czy ja potrafię traktować to, co się ze mną dzieje, ten na przykład stres, niepokój, te takie nieprzyjemne uczucia z taką pełną zgodą, no i pomyśleć o tym jako źródle wiedzy. Czasami to jest przyznanie się do czegoś, do jakichś trudnych emocji. Czasami to jest przyznanie się do tego, że na przykład już nie daję rady, że jest to dla mnie niezwykle trudne i to też jest budujące. Czyli ta podjęcie świadomej decyzji o swoim stosunku do otaczającej rzeczywistości jest czymś, co może człowiekowi pomagać, co może go wyzwalać. Taka adekwatna percepcja rzeczywistości, czyli ja mam realistyczne nastawienie wobec rzeczywistości. W mniejszym stopniu ono będzie oparte na pragnieniach, życzeniach, albo z drugiej strony na lęku czy strachu, czy na jakimś, czasami tam mówimy, że ktoś jest optymistą, nie, czy na jakimś tam zgeneralizowanym optymizmie albo zgeneralizowanym pesymizmie, tylko adekwatne do tego, jak rzeczywiście jest. Taka umiejętność adekwatnej percepcji, czyli przyjmowania rzeczywistości, to taka cecha, która początkowo nam się wydaje jakaś taka trochę smutna, nie? Że to, co to jest tak jakby przeciwieństwo tego, co jest udawane, nieuczciwe, nieprawdziwe, a tu chodzi o taką zdolność do trafnego oceniania tego, co się dzieje. Zdolność właśnie, która dotyczy różnych dziedzin życia i ona może być przedmiotem obserwacji, czyli my możemy zobaczyć, spróbować popatrzeć takim z dystansu na to, co się dzieje. Przy czym, tak jak po ludzku, być gotowym na przyjmowanie siebie i innych w tej sytuacji, że jak ktoś reaguje czy działa inaczej niż ja, to nie znaczy, że on zabłądził. Może on jest w tym miejscu, w którym ja teraz jestem, to on będzie dopiero za jakiś czas. No i to też jest takie do przyjęcia, nie? Czyli, że my jesteśmy czasem obserwowanie, jak jesteśmy różni w tym reagowaniu. Niektórzy potrzebują się wygadać, niektórzy potrzebują pobyć ze sobą. U niektórych w takich sytuacjach trudnych zamyka się jakiś rodzaj spontaniczności, czyli ta nasza względna spontaniczność w zachowaniu jest też czymś, co nam pomaga. Nie chodzi tylko tu o zachowanie, ale to chodzi tu o spontaniczność w myśleniu. Jak my obserwujemy u siebie czasami, że się boję o czymś pomyśleć, no to to jest ograniczające. Czy taki nie dopuszczam niektórych aspektów swojego życia wewnętrznego, bo się czegoś boję, nie? Albo nie mów tak, bo coś tam, nie? No to jak ja tego nie jestem w stanie zobaczyć, no to mi będzie trudniej. To mi będzie trudniej, bo ja będę częściej tłumić niektóre uczucia, bo będę im nadawać etykiety, te dobre, te złe,
takie zamiatanie pod dywan, prawda, w takim przypadku.
Tak,
a jak się ma psychologia pozytywna do takiego wybierania pozytywnych treści? Mam na myśli wszelkiego rodzaju pokarmy i żywność, to co spożywamy, ale też filmy, które oglądamy, muzykę, której słuchamy. No w ogóle wszelkiego rodzaju treści w internecie, bo oczywiście, że można cały czas siedzieć, oglądać statystyki covidowe albo morderstw, tudzież raka, ale można też na przykład czasem częściej wybierać jakieś treści albo przyrodnicze, albo komedie, albo po prostu jakieś przygodowe filmy, albo właśnie dotyczące samorozwoju, albo pokazujące potencjał człowieka. No coś w każdym razie luzującego, rozluźniającego, ale też rozwijającego.
Bardzo fajnie. Rzeczywiście tak jest, że to jest ta część naszej odpowiedzialności i naszej samoregulacji. Bo jak ja wiem, że coś mi nie służy, to znaczy na przykład po przesiedzeniu godziny i po przeglądaniu Instagrama ja się źle czuję, nieprzyjemnie.
O, to tak jakby ja bym założyła Twittera, ja bym była chora. Ja nie mogę po prostu to tak zwane błyskanie w cudzysłowie inteligencją na Twitterze, bo to jest ponad moje nerwy.
Tak, ja mam tak samo na przykład z takim poczuciem, że więcej jest nadawane niż jest przyjmowane, że wiele rzeczy, do których ja wracam, to one napisane zostały bardzo dawno temu i tak naprawdę od tamtej pory niewiele się zmieniło, a teraz to są liczne interpretacje, ludzie przez kalkę własnych doświadczeń, czasami na jakieś tematy wypowiadają się nie eksperci, tylko osoby interesujące się czymś, czyli wcale nie poparte jest to ani wykształceniem, ani jakąś taką wiedzą, tylko dzieleniem się swoim życiem. Ja rozumiem, że to czasami może być pomocne, ale z drugiej strony, ja wiem, że mnie to męczy i na przykład tak jest to dla mnie niezwykle trudne, jak słucham jakiejś takiej wiedzy, która jest niepoparta niczym, albo w ogóle bardzo jest taka dzielenie się intuicyjnością, tak intuicyjnie,
albo taki jazgot po prostu.
Tak. Że ta ilość tego, że to jest tak jakby ciągły ten przekaz, że on jest to streamowanie, tak? Czyli ilość tego jakoś powoduje, że mnie to męczy, czy jest dla mnie trudne, to po co sobie to robić? Czyli to jest taka duża świadomość w wyborze. Jak ja wiem, że jak się najem cukru, to potem mi jest źle, że przez chwilę mi jest przyjemnie, ale potem na dłuższą metę ja czuję, że się karmię w ogóle czymś niedobrym, co mnie nie buduje, tylko na chwileczkę mnie podkręci, a potem nie dość, że mam poczucie winy, to jeszcze widzę, że to niedobrze robi mojemu organizmowi, no to jest ta moja odpowiedzialność za siebie, czyli świadomy wybór i tego, co ja jem i czym się karmię też w tych takich właśnie i mediach społecznościowych i szeroko rozumianych.
I co myślę o sobie i o świecie też.
Absolutnie, to też jest kwestia wyboru. To jest w pewnym momencie, jak ja dochodzę do takiego wniosku, że to, jaki ja jestem, to jest w głównej mierze moja odpowiedzialność i moja decyzja, no to też jest w pewnym momencie taki wybór, czy ja chcę rzeczywiście o takie treści przyjmować, czy jakby ich ilość mi służy i no oczywiście cały czas się trzymamy tego, żebyśmy mieli jednak tą adekwatną percepcję rzeczywistości, wiedzieli, mieli jakiś pogląd, jakiś metapoziom, nie tylko pozbawiali się niektórych informacji, ale dawajmy sobie ich tyle, żeby one nam pomagały zrozumieć, a nie nasiąkały jakimś sposobem myślenia.
Stawiamy kropkę i polecamy psychologię pozytywną i pozytywne myślenie, ale chciałabym jeszcze zapytać o pułapkę pozytywności. Czyli tylko pozytywnie, tylko pozytywnie, tylko pozytywnie. I w ogóle pisz afirmacje i absolutnie nie myśl w żaden jakby negatywny sposób. A to jest to, o czym też wspominałaś, takie samooszukiwanie się momentami.
Tak. Nawet psychologia pozytywna mówi, że zgeneralizowany optymizm, tak samo jak zgeneralizowany pesymizm, nie jest niczym dobrym, bo to nie pokazuje nam prawdziwości. To nie pokazuje nam czegoś, co jest rzeczywiście, tylko w pewien sposób zakłamuje. Czyli my mówimy o pewnych cnotach, my mówimy o pewnych właśnie sile charakteru, wrażliwości, czy tej takim wychodzeniu poza siebie. Mówimy o tym, że no, ta afirmacja tak, jako naturalny sposób i taki, który możemy proponować, jest czymś budującym, ale to nie oznacza, że my mamy się pozbawiać niektórych informacji. Czyli my, dążąc do rozwoju, człowiek nie jest w stanie się rozwijać, jakby doświadczał i tylko dobrych, przyjemnych rzeczy. To, co trudne, niejednokrotnie stanowi podstawę naszego rozwoju. Stąd mówimy o kryzysach rozwojowych, kiedy człowiek rzeczywiście doświadcza czegoś niezwykle trudnego. To jest na przykład kryzys po urodzeniu dziecka, kryzys po ożenieniu się, wyjściu za mąż, kryzys, jak dzieci opuszczają gniazdo, tak, dom rodzinny, kryzys wieku średniego, kiedy to sobie wartościujemy tą połowę życia. Czyli nikt tam nie zachęca do tego, by ograniczać się i patrzeć tylko na jedną stronę. Tu chodzi o to, by to było realistyczne i nie krzywdziło nas, ale też budowało i rozwijało. Czyli te niepożądane zdarzenia często właśnie prowadzą do rozwoju, czy siły, czy twórczości. Napędzają czasami te procesy, ale to nie oznacza, że my mamy na nich pozostać, czy traktować je jako jedyne odniesienie jakości naszego życia. Czyli te aspekty pozytywnego funkcjonowania człowieka, jak właśnie ten altruizm, czy jakaś taka zadowolenie, by one nie miały takiego charakteru, to może być odpowiedź, by ta nasza wesołkowatość i wesołość nie były obronne, nieprawdziwe, by stanowiły coś, co jest autentyczne w nas. Czyli przedstawiciele psychologii pozytywnej dążą do tego, by na ludzkich siłach, zasobach, wartościach koncentrowano tyle uwagi, ile dotychczas na słabościach.
Krótko mówiąc, po owocach poznacie.
Pięknie, krótko mówiąc, po owocach poznać.
Dziękuję. O psychologii pozytywnej opowiadała dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog, nasz ekspert. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Ja do usłyszenia. Dziękuję. Dobranoc Państwu, Monika Henwerek.
Dobranoc.
Dobranoc.